Sara Bernhardt, proszę Państwa, niezrównana aktorka. Tę książkę, którą tutaj Państwu prezentujemy, napisał Gortner. Pani Urszulo, Urszula Pawlik, która za chwilę będzie wykładać o tej wspaniałej aktorce, Gortner, no jakie ma imiona, wie pani, bo tu jest tylko CV.
No i tak się do niego mówi, CY albo CV, CV tak. Jak się go spotyka.
Spotkała go pani?
Trzykrotnie.
Trzykrotnie, tak? Wspaniały człowiek i wspaniały pisarz, ponieważ to, co on tutaj napisał o aktorce, to naprawdę jest godne polecenia. Ale o tym wszystkim się dowiemy. Sara Bernhardt, wspaniała aktorka, która... Na początku była kurtyzaną.
Na początku była małą, chorowitą dziewczynką,
no tak, to się
porzuconą
zaczęło.
Przez matkę, jedną, nie wiadomo z ilu dzieci, czy z trojga, czy z czworga, bo różnie mówią o tym biografie, i jej matka była bardzo ekskluzywną kurtyzaną,
no
wyjątkowo
właśnie,
piękną.
Jola, tak na niej mówiono.
Tak.
Piękną kobietą była i kurtyzaną.
Wyjątkowo piękną kobietą, podobno czarująca, podobno urocza, podobno świetnie potrafiąca zabawiać towarzystwo w swoim salonie. No, chyba o kunszcie świadczy to, że miała stałą klientelę, bardzo ekskluzywną klientelę i bardzo hojnie płacącą klientelę.
No więc
klientelę.
Właśnie, bo w tym jej salonie bywał Aleksander Dima, ojciec, i ten słynny kompozytor Rossini.
Nie tylko, również Wiktor Hugo, również byli dyrektorzy słynnych teatrów francuskich, malarze. Spotykała się tam ówczesna francuska arystokracja i elita. Ci wszyscy, którzy byli modni, którzy wystawiali swoje dzieła, malarze na wystawach paryskich. To jest taka doroczna wystawa, gdzie się prezentowali najlepsi malarze. No i matka, mając trójkę, względnie czwórkę córek, już od najmłodszych lat patrzyła na nie pod kątem, jak je przystosować do profesji, którą sama wykonywała. Sara była najstarsza z nich. Nie wiadomo, czyim była dzieckiem. Tylko co do jednego dziecka wiadomo, kto był jego ojcem. Był to bardzo prominentny książę de Moray. Jeden z najbardziej wpływowych arystokratów w okresie drugiego cesarstwa. Natomiast ojciec Sary był prawdopodobnie notariuszem, prawdopodobnie nazywał się Bernard. Po nim matka dała dziecko dziewczynce, tylko
nazwisko
dziewczynce, tylko dlatego, że ten pan, któremu wmówiła, albo którego przekonała, że jest ojcem dziecka, uwierzył w ten fakt i zapisał jej 100 tysięcy franków w spadku, które miały być wykorzystane na posag dziewczynki, gdyby wyszła za mąż. I druga rzecz, to sfinansował jej edukację w bardzo elitarnej, w bardzo ekskluzywnej i drogiej szkole klasztornej. Ale warunek tego był taki, że dziewczynka będzie nosiła jego nazwisko. Stąd Sara Bernhardt.
No i właśnie Sara Bernhardt próbowała swoich umiejętności kobiecych jako kurtyzana, ale krótko. Bo nagle stwierdziła, że jednak chciałaby pokazać światu coś innego. Chciałaby wystąpić na scenie.
I tak i nie, panie Marku, jeżeli chodzi o tę profesję horyzontalną, nazwijmy ją tak,
profesja horyzontalna.
Bo przypisuje jej się, a przynajmniej ona sama w opublikowanych pamiętnikach, bo pani była bardzo ekstrawagancka i miała niewiele hamulców, przypisuje się jej 1000 kochanków. No, to jeżeli zaczęła, jeżeli weszła do zawodu w wieku 16 lat, zmarła w wieku 78, powiedzmy, że tak jak matka do 60 roku życia uprawiała tę, znaczy miewała kontakty z panami, no to rocznie przewinęło się tego bardzo dużo. Mitem jest stwierdzenie, że ona rozstała się z tą profesją.
Czyli w dalszym ciągu, mimo że była aktorką.
Całe życie, przy czym w pewnym momencie ona marzyła o tym, czy też zamarzyła sobie, mając 11 lat i występując w Jasełkach, gdzie ten jej występ wywołał ogromny entuzjazm i wtedy właśnie zakochała się w scenie. I ona postanowiła, że ona będzie aktorką, ale bycie aktorką w owych czasach nie było takie proste. Dzisiaj mamy angaże, dzisiaj mamy teatry, które dają stałe etaty, które dbają o dekoracje i płacą za te dekoracje, dają kostiumy i płacą za te kostiumy. Wcześniej początkująca aktorka, w zasadzie każda aktorka, która chciała być dobrze ubrana i każdy aktor ubierał się sam. Angaże były skromne. Także chcąc, nie chcąc, praktycznie każda aktorka miała te dwie role. Rolę sceniczną i rolę na innej scenie.
Swoich sponsorów, żeby mogła występować na scenie.
Godnie występować na scenie i godnie się prezentować. Od aktorki, szczególnie, czy jeżeli to była tancerka, to prima balleriny, od śpiewaczki operowej, czyli diwy scenicznej, było wymagane, że będzie prowadziła stały salon i to salon literacki na najwyższej stopie. I tak samo od aktorki pierwszoplanowej, grającą główną rolę, wymagało się odpowiedniego poziomu życia. I to by było tak, no zarabia pan, powiedzmy sobie, średnią krajową, a musi pan żyć na poziomie prezesa banku. Czyli to się kłóci i tę lukę trzeba jakoś tam wypełnić. I wypełniali tęże lukę sponsorzy. Sponsorzy się zmieniali i szukało się wtedy nie miłości, ale portfela. I Sara do końca życia korzystała, czerpała pełnymi garściami z tej drugiej roli, jaką odgrywała. Niemniej zasłynęła przede wszystkim jako aktorka, aktorka wszechczasów i aktorka niesamowicie zdolna, bo ona miała budę, ona była bardzo szczupła. Nawet mówiło się o niej, że jest tak chuda, że potrafi się przemknąć pomiędzy kroplami padającego deszczu i przyjść do teatru suchą nogą w największą ulewę. Miała bardzo wąskie biodra, taką figurę chłopięcą. Było coś. Można taką paralelę zrobić, nie wiem, czy pan pamięta taką modelkę w latach 60. Twiggy. I właśnie to była taka figura Twiggy. No młodszym słuchaczom to niewiele powie, trzeba sięgnąć do internetu, ale właśnie Twiggy wprowadziła modę na bardzo chude kobiety bez bioder. I właśnie taka była Sara Bernard, co było z jednej strony przekleństwem, a z drugiej strony zaletą. Przekleństwem dlatego, że wtedy niewątpliwie podobały się bardziej kobiety o kształtach rubensowskich i to był ideał urody. Podobały się kobiety rudowłose, względnie blatynowe blondynki, natomiast ona miała ciemny kolor włosów. Jedni twierdzą, że kasztanowy, drugi, że czarny. Dlaczego kasztanowy albo czarny? Ona farbowała te włosy, ścinała je w zależności od roli, bo oprócz wspaniałych ról kobiecych grała fantastyczne role męskie. Jej rola Hamleta w Hamlecie Szekspira została zagrana brawurowo i praktycznie do II wojny światowej uchodziła za taką rolę i kody, no gdzie każdy starał się tak zagrać Hamleta, jak zagrała Sara Bernhardt, kobieta. A co jeszcze? Na nią się nałożyły dwie epoki medialne. Epoka teatru, który ona zrewolucjonizowała, bo wtedy maniera była taka grania, że stało się przodem do publiczności, a ten aktor czy grupa aktorów zaangażowana w daną scenę stanowiła tylko dekorację, a tu ona zwróciła się w stronę
partnerów
tak? i grała do partnera. Wywołała ogromny skandal w Comédie Française, gdzie po raz pierwszy, jak to się mówiło wtedy, czy jak ją skrytykował czołowy krytyk teatralny, pokazała tyłek publiczności i było pokazane jeszcze, gdy był tyłek, a nie deska. To była pierwsza recenzja z jej roli. Grała w sposób bardzo naturalny, co świadczy o ogromnym talencie. Do perfekcji doprowadziła sceny umierania. Te sceny umierania do dziś są kanonem. I nikt tak pięknie i tak realistycznie nie umierał na scenie jak Sara Bernhardt. Jak to osiągnęła?
No właśnie, bo ona często zjawiała się w prosektorium, patrzyła na te trupy i z tego też brała później, jak ma się zachować na scenie. Urszulo, przecież spała w trumnie.
Tak, ale nie tylko, panie Marku. Co się okazuje, to prosektorium. Wiemy, właściwie to nie było prosektorium, bo wtedy w Paryżu, zresztą do I wojny światowej chyba, była taka sala nad Sekwaną, gdzie wszystkie ciała znalezione w nocy, czy wyłowione z Sekwany, były po prostu pokazywane i każdy mógł obejrzeć i zidentyfikować te zwłoki. No, makabryczna wystawka, prawda? Ale ona uczestniczyła w egzekucjach i uczestniczyła również w momencie jakichś takich wypadków, drastycznych operacji, które miały miejsce, jak amputacje, po to, żeby widzieć ból, widzieć zachowanie człowieka w momencie umierania i długo przed lustrem ćwiczyła te właśnie
zachowania,
rysy,
i gesty,
te reakcje i gesty. I podobno do dziś żadna aktorka na scenie nie umarła tak realistycznie, tak sugestywnie i tak przekonywująco jak Sara Bernhardt. Jest taki jeden jej występ w Ameryce, który wywołał ogromną histerię. Już nie wiem, która to była sztuka. Przepraszam, wiem, Dama Kameliowa, gdzie Margaret, czy Małgorzata Gautier, umiera na końcu w ramionach kochanka. Umarła w sposób tak przerażający, że na sali wybuchła histeria. Ludzie zaczęli płakać, wyć, rzucać się na kolana, bo uwierzyli, że ona naprawdę
faktycznie zmarła.
Co to musiała być za sugestia? Ale mówiliśmy, że to było przełom medialny z teatru do filmu. Film niemy, jeszcze bardzo raczkujący, jeszcze bardzo taki nieporadny. I tu Sara, jako aktorka teatralna, ona się nie boi wejść w to nowe medium, w tę wielką przygodę.
Wielką niewiadomą.
Wielką niewiadomą i zagrała w 8 filmach, co było na owe czasy już bardzo sporą ilością. To były filmy pełnometrażowe. I co zagrała? Dwie role i dwa filmy, które do dzisiaj są pokazywane. Jeden to jest właśnie Hamlet, gdzie gra Hamleta, i drugie gra Damę Kameliową, główną rolę. Notabene, jeżeli chodzi o Damę Kameliową, to była to najpierw powieść, która została przerobiona na sztukę. Powieść napisał Aleksander Dumas ojciec, który zobaczył ją po raz pierwszy w teatrze, jak miała 16 lat, w białej sukni i momentalnie się nią zauroczył. Był jej wierny do śmierci, był jej kochankiem.
Powiedziała pani ojciec, Aleksander Dima.
Ojciec, tak.
A nie syn?
Syn napisał sztukę.
Aha, to przepraszam. Dobrze, to jeszcze raz od tego, dobrze?
Żeby Aleksander Dima, ojciec i potem syn. I Aleksander Dima, ojciec, zrobił szkic do tej sztuki specjalnie w hołdzie dla Sary Bernard, jego wielkiej miłości, którą wspierał całe życie. Niestety śmierć to przerwała i sztukę w tej wersji, którą znamy, Damę Kalmeliową, dokończył Aleksander Dima, syn. I co ciekawe, tę sztukę po raz pierwszy, tę rolę Małgorzaty zagrała nie Sara Bernard, bo ona się wtedy wybierała na występy do Londynu, ale zagrała jej największa rywalka, mimo że Aleksander syn bardzo na to nalegała. Ona powiedziała wielkodusznie, niech ktoś to inny zagra, dajmy jej szansę. I potem, jak wróciła po tym swoim wielkim tournée, które skończyło się i skandalem, i ogromnym powodzeniem. Przede
skandal
wszystkim,
to?
Skandal to był taki podwójny. Pierwszy skandal to był taki, że została kochanką księcia Walii, Bertiego, następcy tronu, syna królowej Wiktorii, ale to był mniejszy skandal. A większy skandal był taki, że kupiła tam geparcicę. Ona uwielbiała zwierzęta i tę geparcicę wyprowadzała na smyczy i prowadzała się z nią po Londynie. I żeby zwierzątko mogło się wybiegać, no to biegało po Hyde Parku czy St. James, czy parku St. James. No i w czasie jednego z ostatnich spacerów geparcica pożarła wiewiórkę, a po drugie zeżarła Pekińczyka, księżnej jakiejś tam, ja już nie pamiętam nazwiska, czym się Sara zupełnie nie przejęła, natomiast wywołało to straszny skandal. Skoro jesteśmy przy zwierzętach.
No właśnie. Ale jeszcze wrócimy do Londynu, bo powiedziała pani, że tam odniosła wielki sukces, więc na razie o skandalu zwierzątka.
To może skończmy ten Londyn. Wielki sukces to ona wyjechała na te występy z Comédie Française, gdzie zauważono tylko ją i mimo, że grała po francusku, no francuski był wtedy lingua franca, prawda? Tym językiem, który się obok łaciny posługiwali wszyscy wykształceni ludzie. I ona zebrała, każdy jej występ kończył się owacją na stojąco. I Comédie Française w całej swojej historii nie zarobiła tylu pieniędzy, ile na tym, na tych występach z Sarą Bernard, które trwały 2 miesiące. Był to zarobienie 5-krotnie tyle, ile zarobiłaby we Francji przez cały rok. Dla niej to się też skończyło ogromnym sukcesem, bo po pierwsze ona miała tantiemy od dochodów. Po drugie występowała, arystokracja biła się, żeby występowała prywatnie w salonach, recytując swoje główne role, w czym towarzyszył jej Oscar Wilde, bardzo z nim była zaprzyjaźniona. No i po trzecie zakochał się w niej, czy bardzo adorował ją następca tronu, który też hojną bardzo ręką sponsorował Sarę do tego stopnia, że zrobił dla niej, każąc sprowadzić z Francji jej rzeźby i jej obrazy, bo ona również malowała i rzeźbiła i podobno robiła to całkiem dobrze. Miała świetną rękę do tego i spory talent. Zresztą obrazy i rzeźby Sary Bernard możemy oglądać dzisiaj w muzeum, w muzeach, chociażby w dwóch muzeach hiszpańskich. Możemy w Lyonie to oglądać, z tego co pamiętam, no i w Londynie. W Londynie mamy to Muzeum Wiktorii i Alberta.
Jej wielka miłość, czyli teraz zwierzęta. Kogo to, jakie zwierzątko ona zapiła na śmierć?
Zapiła na śmierć aligatora, który się bardzo do niej przywiązał i który bardzo gustował w szampanie. Znaczy Sara miała dwie cechy, które ją bardzo wyróżniały. Po pierwsze, gdy zobaczyła w czasie wojny prusko-francuskiej, co się dzieje ze zwierzętami, jak się wybija całe zoo po to tylko, żeby ludzie mieli co jeść, do końca życia była wegetarianką. I po drugie, była pierwszą osobą, która niosła pomoc zwierzętom, pierwszą wolontariuszką. Każdy bezdomny pies, każdy bezdomny kot znalazł u niej miejsce, bardzo się nim opiekowała i bardzo troszczyła. No, kiedyś znalazła, a właściwie wyrwała z rąk uliczników pumę, która jakimś cudem ocalała, zbiegła z zoo, gdzie chłopcy wyrwali jej pazury i część zębów. Ona wdała się w bójkę z tą bandą chłopaków, parasolką ich pookładała. Pogoniła, tak. Ona drobniutka, tutaj cała banda, wzięła tą pumę na ręce i ją wyleczyła. I był to najbardziej łagodny kociak, który spał z nią w łóżku. O geparcie wspomnieliśmy. I ten aligator. Ona niechętnie bardzo piła, a prezentem pożegnalnym księcia Walii był właśnie aligator.
Ach, aligator.
Aligator. I ona tego aligatora razem z kilkoma kameleonami, które też wycyganiła z zoo z poparciem, czy też odkupiła z londyńskiego zoo z ogromnym poparciem księcia, plus ta geparcica, którą też dostała od jednego z angielskich kochanków, to całe zoo przewiozła do Francji, gdzie wynajęła cały wagon, po to tylko, żeby zwierzątka miały wygodnie. No i na przyjęciach, bo u niej na przyjęciach spotykała się cała bohema, miała ten salon i piło się ile wlezie. No i ten aligator, on tak jakoś był do niej przywiązany, że zawsze koło niej siedział. To ona mu otwierała pysk i wlewała tego szampana. No niestety nie wyszło to
aligatorowi na zdrowie, tak?
Na zdrowie. Notabene nazwała tego aligatora Bertie na cześć księcia Alberta, następcy tronu angielskiego. Nawet kazała wykonać miniaturkę, imitację korony, którą on będzie koronowany. No i gatto nosił na wszystkich przyjęciach przywiązane wstążką. No i pił na umór, co się skończyło zejściem aligatora. Miała niezliczoną ilość ptaków z połamanymi skrzydłami, również papug. No, koty polowały na papugi, aligator pętał się wśród ludzi, puma spacerowała po salonie, geparcica też, miała nawet lwa, ale jak potem powiedziała, że to było zwierzę, z którym się niestety musiała rozstać, bo ten król zwierząt jest najgłupszym kotem na świecie. Nigdy nie nauczył załatwiać się w ogródku i tak potwornie śmierdział, że musiała go wyrzucić.
Proszę Państwa, o tym wszystkim można przeczytać w tej książce.
O, Sara, i nie o wszystkim.
Bernard. Nie o wszystkim, ale dużo ciekawych rzeczy tutaj można przeczytać o tej niezrównanej aktorce i o jej rolach. A teraz chciałbym, Pani Urszulo, żebyśmy dwa słowa powiedzieli o jej małżeństwie i o jej mężu i o tym wszystkim, co ona robiła, kiedy schodziła ze sceny. Bo to jest ciekawe, kiedy ona już ukłoniła się i dostawała oklaski na stojąco, to żeby odreagować, ona wybierała sobie na noc z tej trupy aktorskiej, z którą występowała, co noc innego kochanka.
Może nie co noc innego, ale nie spędzała z reguły nocy samotnie. I to, co mówiliśmy wcześniej, twierdziła, że miała 1000 kochanków. I rzeczywiście ona grała z takim napięciem, z taką, zżerało jej to może nie tyle energię, ale tak ją wyczerpowało. Nerwy były napięte do ostatnich granic, szczególnie wtedy, jak odgrywała sceny śmierci, a większość tragedii wtedy kończyła się
śmiercią, to jest
w ten sposób. I potem, żeby odreagować, to jedni rozluźniali się alkoholem, drudzy opium, bo wtedy opium weszło bardzo w modę. Trochę później Freud wprowadził kokainę jako środek leczniczy, co też się skończyło katastrofą dla niektórych. Natomiast dla niej odprężeniem był seks. I ona dzieliła seks na taki, który, z którego żyje, i na taki, dzięki któremu żyje. O, tak to można było nazwać. To, z którego żyje, to wiadomo, byli bogaci sponsorzy, którzy co rusz jej proponowali małżeństwo, i ona mówiła, że gdyby chciała przyjąć te wszystkie propozycje, to byłaby co najmniej 20-krotną księżną. Natomiast to, co pozwalało jej żyć, to byli ci kochankowie, których brała sobie na noc i w stosunku do których była podobno bardzo, bardzo wymagająca, bo jak mówiono o niej, czy jak w kilku pamiętnikach paru niedyskretnych aktorów jest napisane, musiała być zabawiana, czy pieszczona, czy stymulowana do momentu, aż zasnęła, co czasami trwało do świtu. Także ten moment odprężenia, jak przychodził, to pan był zwolniony. Przy czym ona bardzo nie lubiła w przypadku tych mężczyzn, którzy jej umożliwiali się odprężyć, że po przebudzeniu widziała ich w swoim domu, a nie daj Boże w swoim łóżku. Oni się mieli ubrać, spakować i zniknąć, nie zostawiając po sobie śladu. Nawet mówiło się, nie wiem, czy ja to dobrze przełożę, że ona stosuje zasadę pantera. Pan potem, pantera? A pantera.
Aha, ja znam pantera, a pan później.
Aha.
Mając 40 lat, wychodzi za mąż. Wychodzi tak. Za mąż za attaché poselstwa greckiego w Paryżu, Jacques'a Damala. Który był też niesfornym chłopcem.
Damala to jest jego pseudonim artystyczny, tak naprawdę nazywał się Damalas. I to był człowiek, który był obok matki chyba największym nieszczęściem w życiu Sary Bernard. Dlaczego? Zakochała się bez pamięci.
I to ona prosiła go.
I to
o rękę
ona
jakby.
Błagała go, żeby się z nią ożenił. A kim on był? Przystojnym bon vivantem. Kasanową na wielką skalę, czarującym mężczyzną do momentu, aż nie zdobył kobiety, a potem wyjątkowo brutalnym damskim bokserem, jak to się mówi. No i uległ prośbie Sary Bernard. Ona potem to tłumaczyła w ten sposób, że tak go zgłupiała na jego punkcie, bo był to jedyny mężczyzna, który jej nie adorował. Był tak świeżym elementem w jej życiu, że to ona popadła w uzależnienie. No, do jego wad należy dodać, że był morfinistą. Zażywał niesamowitej ilości opium, także praktycznie cały czas był naćpany, a jak nie był naćpany, to nie odchodził od stołu gry, bo był nałogowym hazardzistą, zaciągając ogromne długi. No, Sara to wszystko... Aha, i jeszcze miał ambicje artystyczne, aktorskie, i ona spowodowała, bo potem założyła własny teatr, gdzie była reżyserem, scenografem, główną aktorką.
I zaangażowała go.
I impresariem zarazem, i zaangażowała go. I ta miernota grała obok niej te czołowe role, gdzie na jego widok podobno publiczność gwizdała, a na jej wstawała albo rzucała się, wstawała z krzesła albo rzucała się na kolana. I te jego nieudane występy, każde wygwizdanie kończyło się tym, że on ją potem strasznie bił, strasznie się nad nią znęcał, twierdząc, że to ona go ośmiesza, w ogóle nie chciał wierzyć w to, że on nie ma za grosz talentu. W każdym razie małżeństwo się rozpadło.
Ale dopiero po kilku latach. Dopiero ona wytrzymała
po kilku
z nim parę
latach,
lat.
Tak. I w momencie, bo miała już tego wszystkiego dość, niemniej płaciła jego długi, i przyszedł taki moment, że po paru latach on się do niej odezwał z południa Francji, kompletnie spłukany, całkowicie zadłużony, złożony w delirium, śmiertelnie chory. Wzięła go do siebie, spłaciła długi, czule pielęgnowała i bardzo długo nosiła po nim żałobę i popadła w głęboką depresję. I powiedziała, że gdyby nie teatr i gdyby nie jej ukochany syn oraz te cudowne zwierzęta, to najchętniej zeszłaby z tego świata. I po śmierci męża, wspomniał pan, że sypiała w trumnie, ona z powrotem wróciła do tej swojej trumny. A skąd ta trumna? Była bardzo chorowitym dzieckiem, jak żeśmy mówili, bardzo słabowitym dzieckiem, i był taki moment, że już jej nie dawano szans na to, że w ogóle wyjdzie z tego. I ona ubłagała matkę, bo miała sen, że przebudzi się w trumnie, i ubłagała matkę, żeby jej kupiła trumnę. I matka jej kupiła trumnę wtedy z drzewa różanego, i ona w niej sypiała. I o dziwo, czy z siłą sugestii, czy podświadomością, czy ogromną wiarą, wyszła z tej strasznej choroby. No a potem uwierzyła w to, że jeżeli raz jej się udało, jeśli jej raz ta trumna pomogła, to w swoim salonie kupiła sobie wspaniałą trumnę palisandrową tym razem, i w tej wspaniałej trumnie sypiała albo leżała. Jak organizowała te przyjęcia dla awangardy paryskiej, to bardzo często przyjmowała najpierw ludzi, czy witała ludzi, leżąc w tej trumnie z bukietem ogromnym
Sara
kwiatów
Bernard,
w ręku.
Ekscentryczna, wspaniała aktorka. Pani Urszulo, na zakończenie dzisiejszego naszego spotkania jedno zdanie. Co powinniśmy pamiętać o Sarze Bernard? Jaką ona była aktorką, jaką kobietą, jakim człowiekiem?
Przede wszystkim powinniśmy widzieć człowieka, który nigdy nie przeszedł obojętnie obok cudzego cierpienia. Ona w czasie pierwszej wojny, w czasie wojny prusko
francuskiej
urządziła lazaret, gdzie ratowała ludzi, i u wszystkich możnych, u wszystkich swoich kochanków żebrała o pomoc, o pieniądze, o bandaże. W czasie II wojny światowej wyjechała na front, udzielała się jako pielęgniarka, również dawała występy, podnosząc żołnierzy na duchu, trzymając ich za ręce, jak później to zrobiła Marlena Dietrich, prawda? W czasie II wojny światowej. Czyli powinniśmy pamiętać dobrego człowieka, odważną kobietę, chyba pierwszą tak naprawdę emancypantkę, o żelaznej woli, która udowodniła, chcieć to móc, z głębokiej nędzy stać się najbogatszą kobietą na świecie, najbardziej rozpoznawalną w swojej epoce, grającą na całym świecie za wyjątkiem jednego kraju. Nigdy nie zagrała w Niemczech, pamiętając tą wojnę prusko-francuską. Powinniśmy pamiętać kobietę o żelaznej woli, bo ona grała do końca, nawet wtedy, jak jej amputowano nogę. Ona występowała na scenie. Powinniśmy pamiętać kobietę, która dała odwagę innym, która powiedziała: nieślubne dziecko, bo miała nieślubnego syna, nie jest wstydem. To jest element odwagi. To jest element bohaterstwa. Matka wychowująca samotnie dziecko nie powinna być potępiana, tylko stawiana na piedestale. Powinniśmy pamiętać wspaniałą aktorkę, no i piękną kobietę, bo ona naprawdę była piękna, ekscentryczna i tak naprawdę wspaniałomyślna.
Niezrównana aktorka, jak tutaj autor w podtytule tej książki napisał. Dziś o Sarze Bernhardt wykładała, przypominała, mówiła pani Urszula Pawlik. Warto przeczytać tę książkę.
Zdecydowanie.
Warto przeczytać, ponieważ czyta się to wspaniale, jak jakiś taki sensacyjny kryminał czasami. A to wszystko jest opisane w tej książce i pan C.V. Gortner opisał Sarę Bernhardt, wspaniałą kobietę, niezrównaną aktorkę, no i dobrego człowieka.
Tak. I Urszula niezapomnianą Pawlik. Postać, bo do dzisiaj każdy wie, kto to jest Sara Bernhardt.
Oby każdy wiedział. Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak, kłaniamy się państwu do następnego spotkania.